Rozdział 20. Od dłuższego czasu Imi wyczuwała, że coś się zmieniło. Statek nie kołysał się już tak mocno, a ona wybrała z ładowni prawie całą wodę, oprócz płytkiej kałuży. Stłumione krzyki piratów brzmiały inaczej. Wyczuwała w nich niecierpliwość. Rozmyślanie i nasłuchiwanie pozwalało jej zapomnieć o bólu ramion i barków. A jednak bała się tego, co niosła ta zmiana. Zamiast równego upływu godzin, wywołanego znudzeniem i zmęczeniem, strach i niepokój sprawiały, że czas mijał nieznośnie wolno. Nagle statek szarpnął tak gwałtownie, że Imi upuściła wiadro i upadła. Morska woda była ciepła, ale przyjemna. Dziewczyna zamknęła oczy i poddała się zmęczeniu. Musiała zasnąć. Kiedy znów się obudziła, z ładowni zniknęły stosy skrzyń i wielkie gliniane dzbany. W górze usłyszała szybkie kroki i wykrzykiwane rozkazy. Z czasem dźwięki ucichły, a plama nieba, którą widziała z dołu, zmieniła się z niebieskiej w pomarańczową, a potem czarną. Tak spokojnie nie było tu od tygodni. Czuła, że znowu odpływa w sen. I ocknęła się nagle, gdy światło zalało ładownię. Wstała z trudem, chwyciła wiadro i schyliła się, by je napełnić. Pojawiła się para nóg schodząca po drabinie. W ustach jej zaschło, kiedy zobaczyła, że to człowiek, który dowodzi piratami. Ładownia była pusta, została tylko ona. Czego chciał? Kiedy dotarł na sam dół, odsunął się od drabiny. Popatrzył na nią, a potem w górę. Schodziła stamtąd kolejna para nóg. Były okryte tkaniną czarną jak tusz morskiego ruraka i należały do ziemiochodzącego, którego jeszcze nigdy nie widziała. Kiedy obcy zszedł z drabiny na nierówną podłogę, z trudem łapał równowagę, wyraźnie nieprzyzwyczajony do nawet łagodnego kołysania statku. Spojrzał na nią i szeroko otworzył oczy ze zdziwienia. Potem uśmiechnął się do pirata. Zaczęli rozmawiać, idąc w jej stronę. Zatrzymali się o kilka kroków od niej. Odwróciła wzrok, zaniepokojona tym, jak obcy się jej przygląda. Jego spojrzenie przesuwało się od jej głowy do stóp i z powrotem. Rozmowa stała się bardziej ożywiona i nagle obaj podali sobie ręce, ściskając dłońmi przeguby. Po czym odwrócili się i odeszli. Kiedy zniknęli na pokładzie, Imi wypuściła wiadro. Westchnęła i osunęła się do kałuży. Po chwili znów usłyszała kroki na drabinie i tym razem zeszło dwóch piratów. Podeszli do niej, podniosła się na nogi, a serce biło jej szybko, kiedy nad nią stanęli. Jeden trzymał kłąb szorstkiej tkaniny, drugi chwycił ją za ramię i szarpnął do przodu. Kiedy pierwszy rozwinął tkaninę, zrozumiała, że to worek i że chcą ją tam wsadzić. Próbowała się wyrwać, ale mężczyzna miał wielkie i silne dłonie, a ona była za słaba. Zakręciło jej się w głowie i straciła równowagę. Worek opadł jej na głowę, silne ręce ją przytrzymały, a inne ściągnęły go do kostek. Potem ktoś podniósł ją do góry i poczuła, że zawiązują worek pod jej stopami. Nieśli ją we dwóch. Nie miała już sił, żeby walczyć. Gdzie mnie zabierają? A czy to ważne? W jakieś inne miejsce niż tutaj. Może lepsze. W każdym razie nie może być o wiele gorsze. Krew napłynęła jej do głowy, kiedy odwrócili ją nogami w górę. Pewnie po to, żeby wynieść na pokład. Przez materiał worka dotarło do niej chłodniejsze powietrze. Słyszała, że kroki po drewnie zmieniają się w kroki po jakiejś twardszej powierzchni. Potem dotarł do niej gwar wielu, bardzo wielu głosów, coraz mocniejszych, aż w końcu otaczały ją ze wszystkich stron. Następnie pojawił się stęchły odór. Zrzucili ją na twardą powierzchnię i zamknęły się drzwi, tłumiąc głosy. Ktoś blisko powiedział coś oschle. Ktoś inny wymamrotał odpowiedź, a potem kroki się oddaliły. Głos warknął jakieś słowo. Powierzchnia, na której leżała, szarpnęła nagle, a Imi wyczuła ruch. Cokolwiek to było, kołysało się łagodnie, bardzo łagodnie w porównaniu z huśtaniem statku. Imi odpłynęła w stan otępienia, za bardzo wyczerpana, żeby zwracać uwagę na dziwne dźwięki dookoła. Te liczne głosy mogły jedynie oznaczać, że znalazła się wśród bardzo wielu ziemiochodzących. Powinna być przerażona, ale nie miała już siły na strach. Głosy cichły zwolna. Przez dłuższy czas w pobliżu słyszała tylko rytmiczne kroki. Ocknęła się na odgłos otwieranych i zamykanych wrót. Poczuła, jak ręce podnoszą ją, a potem opuszczają z powrotem na ziemię. Zapadła cisza. Niejasno zdawała sobie sprawę, że coś się dzieje przy jej stopach. Materiał wokół niej się zacisnął. Coś ją uniosło, a potem pisnęła ze zdziwienia, kiedy wysunęła się z worka. Wpadła do chłodnej, przyjemnej wody, dzięki której wróciła do przytomności. Wypłynęła na powierzchnię i zbadała wzrokiem otoczenie. Znajdowała się w okrągłej sadzawce, pośrodku kulistej sali nakrytej kopułą. Na środku basenu stała dziwna, nieduża rzeźba kobiety z rybim ogonem zamiast nóg. Jak ziemiochodzącym włosy wyrastały jej z głowy. Kobieta ryba. Czy ich zdaniem tak wyglądają Elai? Prychnęła z niesmakiem. Człowiek, którego dowódca piratów przyprowadził do ładowni, stał teraz uśmiechnięty w pobliżu. Uniósł ręce i wskazał gestem pomieszczenie. Nie miała pojęcia, o co mu chodzi. Obserwował ją przez chwilę, a potem wycofał się przez łukowo sklepione przejście. Sięgnął w bok, chwycił wrota z metalowych prętów i zatrzasnął je. Wreszcie odszedł, cały czas uśmiechnięty. Imi odczekała, aż jego kroki całkiem ucichną. Potem podciągnęła się na brzeg sadzawki i wyszła z wody. Nie było to łatwe. Poziom wody znajdował się o długość ramienia poniżej podłogi, a ona była już bardzo zmęczona. Wysiłek wyczerpał ją i przez długi czas leżała zdyszana na posadzce, czekając, aż miną zawroty głowy. W końcu wstała chwiejnie, powlokła się do metalowych wrót, chwyciła je i pchnęła. Nie poruszyły się. Zbadała rygiel. Na miejscu przytrzymywał go rodzaj metalowego zamka. Za wrotami panowała ciemność. Oczywiście, pomyślała. Osunęła się na kolana i odwróciła, by spojrzeć na sadzawkę i tę bezsensowną rzeźbę. To jest teraz moje więzienie. Jestem dekoracją, jak ta statua. Ten patrzący człowiek będzie tu pewnie ciągle przychodził i gapił się na mnie. Poczołgała się do krawędzi sadzawki. Nie było w niej płytkiego miejsca, gdzie mogłaby się położyć. Będzie musiała budzić się co parę godzin i zwilżać skórę albo ryzykować, że wyschnie i... Sięgnęła ręką i nabrała trochę wody w zwiniętą dłoń. Uniosła ją do ust i napiła się trochę. Słodka, pomyślała. Ciekawe, ile potrwa, zanim zacznę chorować. Pokręciła głową. Jestem za bardzo zmęczona, żeby się nad tym zastanawiać. I położywszy się na chłodnej kamiennej posadzce, zasnęła głębokim snem. Kiedy pracująca Emerald unosiła głowę, drobny deszcz przesłaniał jej widok. Paskudny dzień, pomyślała. Ale kapitan jest zadowolony. Mieliśmy niezły połów. Za prawą burtą wyrastała ściana toreńskiego klifu. Byli o wiele dalej od brzegu, kiedy wczoraj mijali latarnie. Spoglądając na odległą białą wieżę, Emerald spodziewała się uczucia żalu. Tak długo żyła w tej zapomnianej ruinie, ale czuła tylko niechęć. Tyle lat w odosobnieniu, mając za sąsiadów jedynie prymitywnych przemytników. Sama nie wiem, jak udało mi się nie umrzeć z nudów. Dobrze znaleźć się znów wśród porządnych, ciężko pracujących ludzi. Już miała wrócić do czyszczenia ryb, kiedy zauważyła jakieś światła i znowu przyjrzała się klifom. Gdy minęli wystającą w morze skałę, pojawiło się więcej świateł. To był ich cel. Yaril. Tam właśnie, tak jej przynajmniej mówiono, żył młody człowiek, którego ledwie 6 miesięcy temu Mewa ocalił przed utonięciem. Do tej pory słyszała już wiele historii o tajemniczym morskim chłopcu. Każdy, kto żył na wybrzeżu, znał kogoś, kto mógł opowiedzieć o spotkaniu z Mewą. Te same historie powtarzano w każdym miasteczku. Być może nikt naprawdę nie spotkał ich bohaterów, a opowiadający chwalili się tylko znajomością, aby ich opowieści były ciekawsze. Z drugiej strony miasteczka były maleńkie i całkiem możliwe, że wszyscy tu znali wszystkich, choćby przelotnie. Zabawnie też było wyobrażać ich sobie połączonych tymi historiami. Yaril był już dobrze widoczny. Dla rybaków stanowił po prostu wygodne miejsce, by sprzedać połów. Znowu zajęła się patroszeniem. Kapitan zgodził się zabrać ją tutaj, jeśli okaże się przydatna. Nie bała się ciężkiej pracy. Dzięki temu miała czym zająć ręce, kiedy rozmyślała nad tym, czego się dowiedziała. Gdy łódź zbliżyła się do portu, rybacy pozostawili Emerald przy pracy, a sami zajęli się nawigacją po płytkiej zatoce. Szybko wypatroszyła ostatnie ryby, po czym wstała i zebrała swój bagaż. Jej ubrania pachniały rybami, a skóra była lepka od potu i słonej wody. Jak tylko zejdzie na ląd, wynajmie pokój, wykąpie się i wypierze rzeczy. Łódź przybiła do krótkiego pomostu. Kiedy tylko znaleźli się dostatecznie blisko, Emerald zaskoczyła. Obejrzała się jeszcze i z wdzięcznością skinęła kapitanowi głową, po czym ruszyła do Yarilu. Inaczej niż większość miasteczek na toreńskim wybrzeżu, Yaril nie leżał na szczycie klifu. Za skalnym występem wąska rzeka podmyła pionowe urwisko i teraz było tam strome, nierówne zbocze. Domki z kamieni pochodzących z tego właśnie urwiska stały na nim aż do samych brzegów spadającej w dół rzeki. Miasteczko nie miało ulic, jedynie schody prowadzące w dół i w górę oraz wąskie ścieżki w poprzek zbocza. Emerald przystanęła i uśmiechnęła się do schodzącego mężczyzny, który przyglądał jej się z nieskrywaną ciekawością. Dzień dobry. Czy wędrowiec znajdzie tu jakiś nocleg? Kiwnął głową. Wdowa Lailin wynajmuje pokoje. Numer 3, 3 poziom, czyli następny w górę, po prawej stronie. Dziękuję. Wspięła się kawałek schodami, po czym skręciła w jeden z wąskich chodników. Zatrzymała się przy domu z wyrzeźbionym na drzwiach wielkim numerem 3 i zapukała. Otworzyła jej potężna kobieta w średnim wieku, która zmierzyła ją wzrokiem od stóp do głów. Słyszałam, że masz pokój do wynajęcia, powiedziała Emerald. To aktualne? Oczy kobiety błysnęły. Tak, wejdź, pokażę ci. Jak się nazywasz?
Limma Carrer.
Carrer. Widzę, że nie tylko z nazwiska, ale i z zawodu jesteś lekarką.
To prawda.
Kobieta zaprowadziła ją do długiego, wąskiego pokoju z widokiem na zatokę. Był skromnie urządzony, ale czysty. Emerald stargowała cenę do rozsądnej wysokości i zaraz poprosiła o wodę do mycia. Kobieta posłała córkę po wodę, a sama spojrzała badawczo na gościa. No więc, co cię sprowadza do Yarilu? Emerald uśmiechnęła się. Szukam młodego człowieka imieniem Gerit.
Gerit? Mamy tu jednego Gerida. Łowił razem z ojcem, aż wszyscy na łodzi oprócz niego potonęli. Teraz pracuje dla kamieniarza. To on?
Chyba ten.
A czego chcesz od niego?
Słyszałam, że opowiada ciekawą historię.
Kobieta parsknęła śmiechem i pokręciła głową.
Kiedyś tak, ale miał dość tego, że ludzie wyszukują w niej luki i teraz nie chce powiedzieć ani słowa.
Nie?
Ani jednego słówka. Ani za pieniądze, ani za przysługi.
Emerald rozejrzała się po pokoju, jakby się zastanawiała, co tutaj robi.
Przybyłaś z daleka, próbowała łagodzić kobieta. Zobaczymy. Może uda ci się coś z niego wyciągnąć. Zaprowadzę cię do niego, kiedy skończysz kąpiel.
Wyszła, a po chwili zjawiła się dziewczyna z dzbanem wody i dużą miską. Emeral umyła się starannie i przebrała w zapasowe ubranie. Potem wyprała to używane i wysuszyła je, ściągając magię, by ogrzewać i przedmuchiwać powietrze. Kiedy ubranie było suche, Emeral zawiesiła je na krześle, przywiązała do pasa swój zestaw sakiewek, okryła się taulem i wyszła. Sąsiedni pokój był tak samo wąski jak jej, ale jeszcze dłuższy. Podzielono go parawanami na części, a w ostatniej odkryła kuchnię. Tam znalazła wdowę.
Gotowa? Spytała kobieta.
Emeral kiwnęła głową.
No to chodźmy. Będzie pewnie u kamieniarza.
Wyszły na zimne powietrze. Budynki, wszystkie wzniesione z takich samych czarnych kamieni, zdawały się kulić na zboczu, jakby w obawie, że mogą się zsunąć do morza. Nadawało to miasteczku złowróżbny, niepokojący wygląd, a jednak wszyscy ludzie, których spotkały po drodze, uśmiechali się i pozdrawiali je uprzejmie. Schody były coraz bardziej strome, w miarę jak zbliżały się do szczytu klifu. Trzy razy wdowa Lailin musiała się zatrzymać, by złapać oddech.
Nie zgadłabyś, że tu mieszkam, co? Rzuciła po trzecim odpoczynku. Ale ty radzisz sobie całkiem dobrze.
Wędrówki dodają sił, uśmiechnęła się Emeral.
Na pewno. No, wreszcie jesteśmy. Mieszkają właściwie na szczycie, bo łatwiej przenosić ich towary na dół, niż wciągać je z powrotem na górę.
Zamiast drogi było tam podwórze pełne rozrzuconych kamieni. Emeral przeszła za kobietą do miejsca, gdzie dwóch siwowłosych mężczyzn obrabiało blok skały.
Megrinie, odezwała się wdowa.
Jeden z nich obejrzał się. Wydawał się zdziwiony jej widokiem.
Witaj, wdowo Lailin, powiedział. Nieczęsto cię tutaj widujemy. Chcesz coś u nas zamówić? Nie, ale mój gość chce pogawędzić z Geridem o Mewie.
Mężczyzna spojrzał na Emeral i wyprostował się. Uśmiechnęła się, wyczuwając, że mu się podoba. Drugi mężczyzna także odwrócił ku nim twarz, która wydawała się zaskakująco młoda, choć wykrzywiona grymasem niechęci. Emeral przyjrzała mu się uważniej i musiała hamować śmiech. Jego włosy były siwe, ale od kamiennego pyłu. On sam miał ledwie tyle lat, żeby można go nazwać mężczyzną.
To jest Limma, mówiła dalej wdowa. Jest lekarką.
Meglin obejrzał się na młodego człowieka, który zmarszczył czoło jeszcze mocniej.
Dlaczego chcesz rozmawiać o Mewie właśnie ze mną? Zapytał.
Emeral spokojnie patrzyła mu w oczy. Słyszałam, że go spotkałeś.
I co?
Chciałabym poznać tę historię.
No dalej, Gerrit, zachęciła go wdowa. Nie bądź niegrzeczny dla gościa.
Młody człowiek przyjrzał się kobiecie, a potem zerknął na kamieniarza. Starszy mężczyzna kiwnął głową. Gerrit westchnął i z rezygnacją wzruszył ramionami.
Chodź ze mną, Limma, tak?
Tak. Wróciła za nim do schodów, gdzie skręcili w górę. Idąc, roztaczał aurę intensywnych emocji, połączenie strachu i poczucia winy. Pochwyciła strzępy jego myśli. Nie mogę jej zabić, ale muszę, jeśli... Zaalarmowana wahała się przez chwilę, po czym ściągnęła magię i utworzyła wokół siebie tarczę. Dlaczego myśli, że będzie musiał ją zabić? Czy obawia się, że spróbuje go jakoś skrzywdzić? Albo coś mu odebrać? Chyba nie podejrzewa, że zamierzam go zmusić do zdradzenia jakichś informacji, których nie chce zdradzać. Jestem lekarką, myślała. Czarownicą. Jedno i drugie oznacza, że być może potrafię zmusić go do mówienia, albo poprzez odpowiednie leki, albo przez tortury. Tak czy tak wyraźnie ma się o co obawiać. Dotarli na szczyt klifu. Gerrit bez słowa ruszył wzdłuż krawędzi. Emeral obserwowała go uważnie. Wyczuwała, że stara się jakoś zabezpieczyć. Kiedy się zatrzymali, zdała sobie sprawę, że wyszli poza granice miasteczka i stali teraz nad przepaścią. Czy planuje mnie zepchnąć? No więc co chcesz wiedzieć? Zapytał. Spojrzała mu w oczy. To prawda, że spotkałeś Mewę? Tak, odparł. Wszyscy to wiedzą. Wyczuła, że mówi szczerze i ogarnęło ją współczucie. Nikt ci nie wierzy, co? A ty wierzysz? Kiwnęła głową. Ale nie dlatego nie chcesz już opowiadać tej historii, zgadza się? Patrzył na nią, a lęk i poczucie winy rosły. Żadne przekonywania nie zdołają go uspokoić. Postanowiła uderzyć na ślepo. Złożyłeś obietnicę, stwierdziła. Złamałeś ją? Zaczerwienił się. Zaczęła się domyślać, jak to wyglądało. Ocalony przez mityczną istotę musiał tłumaczyć, jak to się stało. Opowiadał taką część historii, o jakiej wiedział, że może ją bezpiecznie wyjawić. Aż pewnego dnia wymknął mu się jakiś szczegół, który powinien zostać tajemnicą. Dlaczego chcesz wiedzieć? Zmarszczyła brwi, jakby zmartwiona. Nie chcę wiedzieć. Muszę wiedzieć. Sekrety Mewy muszą być bezpieczne. Szeroko otworzył oczy i zbladł. Myślałem, że ty... Nie zrozumieli, co im mówiłem. Na pewno nie zrozumieli. A co mówiłeś? Ja... Powiedziałam im o stogu. Dosypali mi coś do picia. Spojrzał na nią błagalnie. Nie chciałem tego. Nie zdradziłem im, gdzie to jest. Nie sądzisz chyba, że potrafią go znaleźć sami? Westchnęła. Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest stóg. Każdy z nas dostaje do strzeżenia inną tajemnicę, a ta była twoja. Ostrzegłeś go? Popatrzył zdumiony. Jak? Zamrugała, jakby zaskoczona. Nie masz żadnego sposobu, żeby się z nim skontaktować? Nie, ale myślę, że gdybym wrócił... Tyle, że to bardzo daleko, a ja nie mam łodzi. Ja też nie, ale mogę kupić. Potrząsnęła głową i odwróciła się w stronę morza, udając, że się zastanawia. Lepiej powiedz mi wszystko, Gerrit. Jestem daleko od domu i moja metoda na skontaktowanie się z nim tutaj nie działa. Musimy przesłać Mewie ostrzeżenie. Być może jedynym sposobem, by to zrobić, jest ten, że popłynę do stogu i zostawię wiadomość od ciebie. Fala wdzięczności, jaka się z niego wylała, wzbudziła w niej wyrzuty sumienia. Manipulowała przecież tym biednym chłopakiem. Ale przecież nie mam złych zamiarów, tłumaczyła sobie. Chcę znaleźć Mewę, więc możemy wzajemnie sobie pomóc. Podszedł do głazu i usiadł ciężko. To długa historia. Lepiej usiądź. Żeglowałaś kiedyś łodzią? Wiele razy, uśmiechnęła się Emeral. Bardzo wiele.